Współczesna technologia przestała być zewnętrznym narzędziem. Stała się nieodłącznym klimatem naszej egzystencji. Sarah Murray w swojej analizie dowodzi, że epoka sztucznej inteligencji nie zaczęła się od spektakularnych przełomów laboratoryjnych. To był długotrwały proces kulturowy, przyuczanie ludzkiego ciała do roli interfejsu. Poprzez ergonomię, kulturę fitness oraz ideologię nieustannego samodoskonalenia, społeczeństwo zostało przygotowane na przyjęcie AI, jako kojącego i niemal przezroczystego towarzysza codzienności. Główna teza tej pracy jest jasna. Nasza zależność od systemów smart nie wynika z ich superinteligencji, lecz z ich zdolności do kolonizowania mikrofrustracji i oferowania ontologicznego komfortu. W świecie, w którym prawo i etyka próbują dogonić uciekającą rzeczywistość techniczną, tak zwany smartness staje się nową, niewidzialną konstytucją życia. Murray ostrzega. Największym zagrożeniem współczesnej AI nie jest jej obcość, lecz jej nadmierna swojskość. Ta miękka władza nie wymaga buntu robotów, by zapanować nad naszą autonomią. Wystarczy, że stanie się na tyle użyteczna, iż dobrowolnie oddamy algorytmom decyzje dotyczące naszego zdrowia, snu i codziennego rytmu, uznając maszynową korektę za najwyższą formę troski. Istnieje subtelny moment, w którym technologia przestaje być zestawem narzędzi, a staje się klimatem naszego życia. To już nie kwestia wyboru urządzenia, lecz zanurzenia w środowisku, bez którego codzienne funkcjonowanie wydaje się niemal niemożliwe. Te granice między doraźną asystą a egzystencjalną zależnością opisuje Sarah Murray. Autorka zauważa, że nasza relacja z maszynami ewoluowała, zmieniając się z zewnętrznej pomocy w stały, przezroczysty element tła. W ujęciu Murray epoka codziennej sztucznej inteligencji nie zaczęła się od spektakularnych przełomów laboratoryjnych. To długi proces przyuczania ludzkiego ciała i wyobraźni do nowej roli. Dzisiejsze systemy smart zwyciężyły, ponieważ nauczyły się być domowe i niemal niezauważalne w swojej wszechobecności. Smartness stało się cechą postcyfrowego życia powszedniego. Dzięki procesom kulturowym sztuczna inteligencja stała się dla nas swojska, tracąc niepokojący nim obcości. Murray twierdzi, że społeczeństwo zostało przygotowane do przyjęcia AI na długo przed falą modeli generatywnych poprzez ergonomię i pedagogikę wygody. To nie algorytm jest tu głównym bohaterem, lecz idea idealnego dopasowania. W tym kontekście inteligencja technologiczna to politycznie i kulturowo produkowany stan harmonii między urządzeniem a biologicznym rytmem ludzkiego życia. Rynek smart devices sprzedaje nam ontologiczny komfort oraz poczucie, że świat jest przewidywalny i pod kontrolą. Tę logikę widać najwyraźniej w urządzeniach ubieralnych, które przechodzą od mierzenia kroków do ciągłej interpretacji biomarkerów. W Unii Europejskiej wejście w życie AI Act w sierpniu 2024 roku potwierdziło, że systemy te są obszarem wysokiego ryzyka. Przykładem tej kolonizacji codzienności jest toster za niemal $400 z ekranem dotykowym i łącznością Wi-Fi. Murray zauważa, że tradycyjne ujęcia problemu są zbyt wąskie. Pomijają one pytanie o to, jaki wzorzec ciała uznano za normę. Dla Murray technika to nie tylko pomoc w zadaniu. To architektura zamieszkiwalności. Użytkownik nie operuje narzędziem, on zostaje uszyty do wymogów środowiska. Kluczowa jest tu triada pojęć: wearability, solvability oraz recognizability. Razem tworzą one matrycę nowoczesnego posłuszeństwa. Cywilizacja typu smart zdobywa nas bezpośrednio przez ciało. Największym zagrożeniem jest fakt, że technologia stała się dla nas zbyt swojska. To triumf dopasowania, w którym maszyna kolonizuje nasze mikrofrustracje. Apple Watch budują narrację wokół rytualnego domykania pierścieni aktywności, co w 2025 roku urosło do rangi Global Close Your Rings Day. Technologia staje się autorytetem, który definiuje pojęcie dobrze prowadzonego życia. Pierścień przestaje być wskaźnikiem, a staje się symbolem egzystencji uporządkowanej. Podobien kierunek obrał rynek inteligentnych pierścieni. Marka Oura wprowadziła Oura Advisor, asystenta opartego na dużych modelach językowych. Urządzenie typu wearable przestaje być pasywnym czujnikiem, a staje się aktywnym interlokutorem. Największym zagrożeniem sztucznej inteligencji nie jest to, że stanie się zbyt obca, lecz to, że już stała się zbyt swojska. Tu pojawia się polityka rozpoznawalności, czyli projektowanie interfejsów tak, aby użytkownik czuł się rozumiany. To najsubtelniejsza forma władzy technologicznej operująca przez kojące uznanie naszej obecności. Maszyna zaczyna symulować ludzką obecność, co zmienia definicję intymności. Rozpoznawalność buduje emocjonalną bliskość, która maskuje dyscyplinujący charakter technologii. Całość domyka tak zwana rozwiązywalność, czyli przekonanie, że każdy aspekt życia można zoptymalizować. Solucjonizm zwyciężył potęgą codziennego nawyku. Ciało jako interfejs pozwala na głębszą integrację kapitału platformowego z naszą egzystencją. Dzisiejsza aplikacja do rutyny porannej stoi w tej samej genealogii, co ergonomiczna kuchnia sprzed 100 lat. Tyrania, która przynosi ulgę, nie musi podnosić głosu, by wymusić posłuszeństwo. Technologia jako klimat staje się naszym nieodzownym środowiskiem życia. Amerykańskie instytucje, wprowadzając program United States Cyber Trust Mark, dokonały gestu o głębokim znaczeniu symbolicznym. Państwo zaczyna etykietować bezpieczeństwo cyfrowe urządzeń z taką samą powagą jak niegdyś wydajność energetyczną lodówek czy pralek. To potwierdza, że inteligentne przedmioty stały się integralnym elementem infrastruktury domowej. Gdy nasza przestrzeń wypełnia się czujnikami i kamerami, naruszenie ich bezpieczeństwa staje się brutalnym wtargnięciem do intymnej ekonomii codzienności. Smartness nie jest wartością neutralną. Murray demaskuje klasowy charakter tego zjawiska, wskazując, że idea dobrego dopasowania była projektowana dla konkretnych ciał i aspiracji społecznych. Podobien mechanizm napędzał kulturę fitness. Nie służyła ona demokratyzacji troski o ciało, lecz wpisywała je w rygory produktywności i samonadzoru. Technologia stała się najwyższym autorytetem definiującym dobrze prowadzone życie. W studiach nad mediami rośnie znaczenie analiz ucieleśnionej infrastruktury i datafikacji życia codziennego, gdzie każdy oddech staje się punktem danych. Nasza biologia staje się własnością korporacyjną reglamentowaną przez subskrypcję. To nie jest technologia, to nowa ontologia. Dążenie do totalnego opomiarowania egzystencji to logiczne domknięcie procesu kolonizowania mikrofrustracji. Obserwujemy przesunięcie autorytetu z wewnętrznego odczuwania na zewnętrzny algorytm. Nie żyjemy w epoce zbuntowanych maszyn, lecz w czasach ludzi, którzy nauczyli się odczuwać maszynową korektę jako najwyższą formę troski. Podczas gdy Everyfit opisuje stadium dojrzałe, części poświęcone outfit, retrofit i fitness obnażają mechanikę tego zwycięstwa. To trzy kolejne reżimy przygotowujące człowieka do egzystencji pod stałą asystą. Najpierw ciało przechodzi lekcję dyscypliny kompatybilności, potem dom przejmuje logikę optymalnego przepływu zasobów, a na koniec jednostka zaczyna pożądać pomiaru. Dzisiejsza sztuczna inteligencja nie uwiodła nas wyłącznie mocą obliczeniową, lecz sprytnym wejściem w przygotowany ekosystem ciała i codziennej dyscypliny. Technologia staje się klimatem, co przekształca wolen wybór w głęboką egzystencjalną zależność. Rozdział Outfit to analiza pierwszej wielkiej lekcji dopasowania. To nie maszyna dostosowywała się do człowieka, lecz człowiek był modelowany jako przewidywalne środowisko pracy dla mechanizmu. Kapitał przemysłowy pojął lekcję, którą dziś opanowali giganci platformowi. Największy zysk nie płynie z brutalnej dominacji nad ciałem, lecz z takiego jego uformowania, aby stało się przewidywalnym interfejsem systemu. Dzisiejsze urządzenia ubieralne skłaniają nas, byśmy dobrowolnie przyjęli logikę samomonitoringu i ciągłej optymalizacji. Projektowanie interfejsów tak, aby użytkownik czuł się rozumiany, buduje bliskość maskującą dyscyplinujący charakter narzędzi. Kolejnym krokiem jest retrofit, czyli dostosowywanie starych struktur do nowych standardów technologicznych, to opowieść o domestykacji nowoczesności. W epoce powojennej ergonomia przestała być neutralną nauką o wygodzie, a stała się biopolityką codzienności. Historyczna kuchnia jest bezpośrednią prehistorią dzisiejszego washboardu, na którym śledzimy parametry naszego życia. Współczesna aplikacja zdrowotna realizuje ten sam schemat. Pojęcie solucjonizmu to przekonanie, że każdy problem ludzki posiada technologiczne rozwiązanie. Rynek wearables obiecuje, że złożoność organizmu zostanie przetłumaczona na klarowny komunikat. Oznacza to niebezpieczny outsourcing interpretacji własnego ciała. System ma uchodzić za bardziej obiektywny niż nasza introspekcja. Im bardziej urządzenie interpretuje nasze zdrowie, tym mniej jest niewinną zabawką. Komisja Europejska podkreśla, że oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji do celów medycznych należy do obszarów wysokiego ryzyka. Pełna kwalifikacja w reżimie AI Act zacznie obowiązywać od sierpnia 2027 roku. W kulturze fitness pomiar stał się źródłem satysfakcji. Zanim użytkownik zgodził się na śledzenie snu, musiał się nauczyć, że inwigilacja może smakować jak troska o siebie. Firma Apple rozwija tę symbolikę poprzez pierścienie aktywności. Zamknięcie ich staje się potwierdzeniem, że dobrze zarządzamy życiem w ramach moralnej ekonomii późnego kapitalizmu. Ciało ma być nieustannie mierzalne i rozliczalne jako projekt biograficzny. Największym zagrożeniem sztucznej inteligencji nie jest to, że stanie się zbyt obca, lecz to, że stała się zbyt swojska. Człowiek późnej nowoczesności oddaje autonomię w zamian za gładki interfejs i troskliwie brzmiący alert. Obserwujemy fascynujący, choć głęboko niepokojący przełom. Sensor i model językowy przestają być tylko narzędziami pomiaru, a zaczynają tworzyć intymną opowieść o naszym wnętrzu. Biometria nie jest już zbiorem cyfr w chmurze, lecz narracją, która tłumaczy nam, co właściwie czujemy. System uzurpuje sobie prawo do interpretacji faktów. Dla użytkownika to niemal narkotyczna pokusa, gdyż zdejmuje z nas ciężar rozumienia własnego organizmu. Jednak dla krytyka jest to moment alarmu. Dane przestają być surowym materiałem i stają się półmedycznym głosem, któremu coraz trudniej się sprzeciwić. Kluczowe jest pytanie, jakie formy zależności poznawczej wytwarza technologia, która chce być jedynym tłumaczem ludzkiej biologii. To punkt styku epistemologii, ekonomii oraz prawa. Epistemologia pyta, na jakiej podstawie mamy ufać algorytmowi. Ekonomia analizuje, kto zarabia na tej relacji doradczej. Prawo zaś musi rozstrzygnąć, gdzie kończy się neutralna informacja typu wellness, a zaczyna wiążąca rekomendacja zdrowotna. Im bardziej technologia samodzielnie rozwiązuje nasze problemy, tym silniej narzuca nam normy zachowań. Giganci tacy jak Apple czy Oura nie sprzedają rewolucji, lecz obietnice codzienności pozbawionej tarcia. Tyrania, która przynosi ulgę, nie musi podnosić głosu. Gdy technologia staje się przezroczystym tłem egzystencji, kontrola ulega hermetycznemu uszczelnieniu. Użytkownik nie czuje się nadzorowany, lecz wspomagany i chroniony. Asysta i nadzór stają się semantycznie nierozróżnialne. To nie był gwałtowny najazd obcej inteligencji, lecz długa pedagogika przyzwyczajenia. Wygoda stała się dobrem wyższym niż prywatność. Dziś o stan swojego bytu pytamy pierścień na palcu, ponieważ buduje on z nami jednostronną więź emocjonalną. Największym wyzwaniem naszych czasów nie jest bunt superinteligencji, lecz miękkie i społecznie nagradzane podporządkowanie. Chodzi o triumf dopasowania. Społeczeństwo nie zostało zaskoczone przez sztuczną inteligencję. Przez całe stulecie byliśmy wychowywani do tego, by uznać algorytmiczną asystę za naturalną formę troski i samopoznania. Współczesne spory o dostrajanie celów maszyny do ludzkich wartości to nie początek problemu, lecz jego zaawansowane stadium. Największym zagrożeniem nie jest to, że sztuczna inteligencja stanie się zbyt obca, lecz to, że już stała się zbyt swojska. Mamy do czynienia z normalizacją uprzednią, w której rynek oswaja technologię, zanim prawo zdąży zareagować. Przykładem jest unijny AI Act, który wszedł w życie 1 sierpnia 2024 roku. Alignment staje się pytaniem o historyczne dopasowanie człowieka do reżimu technologicznego. Spójrzmy na użytkownika inteligentnego pierścienia monitorującego sen i stres. To przykład ciała jako interfejsu biologii uformowanej tak, by stała się przewidywalnym elementem systemu. Następuje przesunięcie autorytetu interpretacyjnego z żywego organizmu na krzemowy procesor. Ta emocjonalna bliskość maskuje dyscyplinujący charakter technologii. Ciało musi zostać ukształtowane, by technologia mogła uchodzić za pomocną. To człowiek uczy się kompatybilności. Dzisiejszy interfejs coraz skuteczniej zaciera ślady tytanicznej pracy włożonej w jego powstanie. Najbardziej inteligentne technologie to te, które najlepiej ukrywają dyscyplinę niezbędną do uczynienia ich pozornie oczywistymi. Stąd bije potęga projektowania systemów tak, aby użytkownik czuł się rozumiany i otoczony opieką. To polityka uznania przetłumaczona na architekturę cyfrową. Przykładem może być Samsung z 2012 roku i model Galaxy S3. Funkcja Smart Stay była w wymiarze kulturowym deklaracją nowej ery. Urządzenie przestało być martwym przedmiotem, a stało się bytem uważnym. Technologia zaczęła budować swoje prawo do intymności, udając, że aktywnie towarzyszy nam w codzienności. Apple stosują podobną logikę, kładąc nacisk na rytualizację czynności. Pierścienie aktywności Apple Watch przekształciły ruch w wydarzenie symboliczne. Codzienne aktywności zyskały wymiar etyczny, a technologia stała się autorytetem definiującym pojęcie dobrze prowadzonego życia. Tutaj solucjonizm ujawnia swoją bezwzględność. To systemowe przekonanie, że każdy aspekt życia powinien zostać wystawiony na procedurę usprawnienia. Smartness przestało być cechą produktu, a stało się normą cywilizacyjną. Jeśli coś można mierzyć, należy to mierzyć. Tak, rodzi się mandat inteligentności w zarządzaniu własnym ciałem i czasem. Współczesny kapitalizm platformowy zarabia na tym, że użytkownikowi trudno odróżnić funkcję urządzenia od emocjonalnej więzi z systemem. Im bliższa skórze jest technologia, tym bogatszy staje się zbiór sygnałów, które można przetworzyć na zysk i predykcję zachowań. To ekonomia zależności monetyzująca bliskość urządzenia z ciałem. Z perspektywy prawnej dane o stresie czy śnie to szczególne kategorie danych zdrowotnych. Granica między stylem życia a infrastrukturą zdrowia staje się porowata. Amerykańska Agencja Żywności i Leków prowadzi już listy urządzeń medycznych wspieranych przez sztuczną inteligencję. Dom Smart obiecuje pokój ducha, ale staje się strefą inwigilacji. Technologia najbardziej inwazyjna nie musi wyglądać groźnie, wystarczy, że jest estetyczna i troskliwa. Sarah Murray proponuje spojrzenie na sztuczną inteligencję jako splot biopolityki, ekonomii uwagi i estetyki klasy średniej. Największym zagrożeniem sztucznej inteligencji nie jest jej obcość, lecz jej nadmierna swojskość. Stała się zbyt pomocna, byśmy dostrzegli jej dyscyplinujący charakter. Człowiek późnej nowoczesności wyrzeka się autonomii w zamian za gładki interfejs i troskliwy alert. Tyrania, która przynosi ulgę, nie musi podnosić głosu, by sprawować pełną władzę. Problem sztucznej inteligencji nie jest wyzwaniem technologicznym, lecz przede wszystkim ustrojowym i antropologicznym. Mamy do czynienia z ekonomią polityczną późnego kapitalizmu, która kolonizuje obszary dotąd niedostępne dla rynkowej kalkulacji. Zachodzi tu proces normalizacji uprzedniej, w którym design i komercja oswajają nas z kontrolą, zanim etyka sformułuje pierwsze ostrzeżenie. Unia Europejska nie forsuje AI Act po to, by walczyć z fantazjami o buncie maszyn. Bruksela buduje ramy prawne, ponieważ systemy autonomiczne przeniknęły już do ochrony zdrowia i infrastruktury krytycznej. Część obowiązków zaczęła obowiązywać w 2025 roku, a pełna stosowalność przepisów nastąpi w sierpniu 2026 roku. Podobną determinację widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie FDA prowadzi rejestr urządzeń medycznych wspieranych przez sztuczną inteligencję. Na tym tle pojęcie EveryFit okazuje się bezlitośnie trafne. To stadium, w którym technologia idealnie przylega do każdego zakamarka ludzkiej egzystencji. Sztuczna inteligencja nie podbija nas dlatego, że jest spektakularnie inteligentna, lecz bo nauczyła się być miła i troskliwa. Wymaga jedynie tego, by była dostatecznie pomocna, aby użytkownik przestał zadawać pytania o cenę tej asysty. EveryFit oznacza stadium, w którym technologia nie stoi już obok życia, lecz leży na nim idealnie, niczym dobrze skrojony garnitur. To cichy, uprzejmy nakaz, by świat był w pełni policzalny. Ekonomia zależności sprawia, że wycofanie się z tego układu staje się niemal niemożliwe. Tyrania, która przynosi ulgę, nie musi już nigdy podnosić głosu. Współczesna technologia nie narzuca się jako przemoc zewnętrzna, lecz subtelnie moralizuje. Mamy do czynienia z systemem, który monetyzuje trwałą relację zależności między użytkownikiem a cyfrową infrastrukturą. Kapitalizm, zamiast jednorazowej sprzedaży narzędzia, oferuje nam permanentną obecność w każdym aspekcie życia. W tym modelu im wyższa jest wartość danych, tym bardziej opłaca się przedłużać nasz kontakt z ekosystemem. To proces kolonizowania mikrofrustracji, gdzie technologia obiecuje usunąć każdy dyskomfort w zamian za pełen wgląd w naszą biologię. Gdy urządzenie śledzi nasz sen czy puls, wchodzimy w obszar asymetrii informacyjnej. Często zachodzi tu normalizacja uprzednia, w której rynek oswaja technologię, zanim prawo i etyka zdążą je nazwać. Gdy inteligentny pierścień stwierdza, że ciało jest niewyspane, otrzymujemy gotową mikronarrację o sobie samej. System staje się współautorem naszego wewnętrznego samorozumienia i uchodzi za instancję bardziej wiarygodną niż nasze własne doświadczenie. Największym zagrożeniem sztucznej inteligencji nie jest to, że stanie się zbyt obca, lecz to, że już stała się zbyt swojska. Człowiek późnej nowoczesności oddaje autonomię dobrowolnie w zamian za lepszy sen i gładki interfejs. Nie chodzi o bunt robotów, lecz o cichy triumf dopasowania. Przyszłość należy do systemów, które najlepiej nauczą się znikać w tle, kierując nami z łagodnością służącego i skutecznością bezwzględnego administratora. Największym paradoksem cyfrowej nowoczesności jest fakt, że im bardziej technologia staje się dla nas użyteczna, tym mniej dostrzegamy jej dyscyplinujący charakter. Czy staliśmy się już własną największą adaptacją, gdzie wolność jest tylko komfortowym złudzeniem, gdzie zapewnianym przez algorytm? Prawdziwe pytanie nie dotyczy tego, czy maszyny zaczną myśleć jak ludzie, lecz tego, jak bardzo my nauczyliśmy się funkcjonować jak maszyny.